Zasiane historie.
Dzień dobry Państwu. W naszej cotygodniowej porannej audycji witam Państwa, Bogna Bender-Motyka. Jak zwykle zapraszam Państwa do wizyty w Muzeum Wsi Lubelskiej. Poranek jeszcze szarawy. Świeci się u nas pewnie już nie lampa naftowa i nie łuczywo, a prąd, a może LEDy. Dawniej tak nie było. Dzisiaj zaproszę Państwa do muzeum, byśmy towarzyszyli dzieciakom ze szkoły Paderewskiego, które nas odwiedziły, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak w dawnych czasach ludzie radzili sobie z krótkim dniem, czym ten krótki dzień wypełniano i jak go oświetlano. Zapraszam do wycieczki. Jesteśmy przed zagrodą zbukowej. W okólniku pasą się kozy, korzystając jeszcze z ciepłych promieni słonecznych, a w zagrodzie zbukowej odbywają się zajęcia, które nazywamy łuczywo.
I teraz tak, kochani, wchodzimy do środka, ale nie ma siadania na łóżkach, dobrze? Siadamy sobie, tu jest podłoga drewniana, codziennie zamiatana, jak was bardzo bolą nogi, a większość grup zawsze bolą nogi, nie wiadomo dlaczego, od razu na początku. Możecie sobie siąść na tej podłodze drewnianej przed tym małym drewnianym stoliczkiem, dobrze? Słucham.
A po to jest drewniana, żeby można było ją zniszczyć i wejść do jakiejś kopalni?
Nie, tutaj żadnej kopalni nie ma. Nie ma żadnej piwnicy pod podłogą.
Zagroda zbukowej wyposażona jest na 1926 rok, ale sama chałupa pochodzi z połowy wieku XIX. Jest ona charakterystyczna dla tej okolicy, dla okolic Roztocza, czyli połączone są budynki gospodarcze z budynkiem mieszkalnym. No ze względu oczywiście na to, żeby utrzymać jak najwięcej ciepła, no i oczywiście z przyczyn finansowych. W sieni mamy piec, mamy ogromne beczki do przechowywania zboża, no i stare żarno, którym przygotowywano mąkę na bieżące potrzeby. Nasza gromada dzieciaków podąża wesołym krokiem, a my za nią do zagrody, gdzie pani Anna Fajge-Samoń opowie dzieciom o łuczywie, lampie naftowej i o tym, jak wyglądało życie mieszkańców Lubelszczyzny w okresie międzywojennym.
Tak, szanowni, ze swoją córką, jej mężem i swoim wnukiem 11-letnim. Popatrzcie, obecność chłopca znaczy nam ten tornister drewniany, widzicie tam wiszący. Chłopiec w tym czasie, który przedstawiamy tu w tej chałupie, miał jakieś 10-11 lat. I chodził na piechotę kilka kilometrów do najbliższej szkoły. W tym naszym muzeum są chałupy, gdzie w izbach mieszkało znacznie więcej ludzi. Jest taka chałupka, gdzie mieszkało 17 osób nawet razem. Wyobrażacie sobie taką sytuację?
Tak.
Że wszyscy tak. 17 osób w takim pokoju? Kto ma z was oddzielny pokój w domu?
Ja.
A kto mieszka w pokoju z babcią, dziadkiem? A z mamą i tatą? Czasami, ale macie swoje oddzielne.
To, ja czasami.
No to widzicie, tutaj mamy pokój, gdzie nie było takiej możliwości. Słucham.
Jak oni się mieścili, jak są dwa łóżka?
No właśnie, bardzo dobre pytanie. To wam zdradzę tą tajemnicę. W chałupach, w tych izbach wiejskich naprawdę z reguły były dwa, czasem trzy łóżka. Ale każde łóżko, popatrzcie, ma taką wysuwaną szufladę, żeby zwiększyć powierzchnię do spania. Więc na upartego nawet 5 osób spało razem w jednym łóżku. I zapomnijcie o wygodnych materacach. Patrzcie, co jest tutaj materacem. To nie jest siano. To jest słoma, więc spano na słomie. Jak rodzina była bardzo liczna, to spano nawet na podłodze wyściełanej słomą. Ale ktoś z was wspomniał tutaj też o takim fajnym miejscu do spania, jak wchodziliśmy.
Podłodze.
Nie, ktoś powiedział taką nazwę.
No? Kanapa.
Za?
Za domem. Za piecem?
Za piecek. Ktoś tu z was, jak chodziliśmy, powiedział za piecek. No właśnie, ja to słyszałam. Słuchajcie, to tak, mówiąc jeszcze o spaniu. Popatrzcie, tutaj mamy kuchnię, gdzie mama gotowała. Jak się rozgrzała kuchnia, też palono od sieni, to ta duża część biała, wystająca, ten nasz grzejnik, rozgrzewał się i tam było ciepło. To jest nasz taki piec grzewczy. I za tym piecem jest zapiecek, bo to jest ta przestrzeń za piecem. Tam dzieci wskakiwały, każdy chciał tam spać, bo tam było ciepło od pieca. Ale tam mogły spać tylko maluchy, tylko ci, którzy chorowali, potrzebowali się wygrzać. Wszyscy w pełni sił, tak jak wy, to już na zapiecek się nie łapali. I zapomnijcie też o jakichś kołdrach i pierzynach. Tu możemy was trochę zmylić, tu mamy taką, prawda, pierzynę, ale to, żeby mieć pierzynę, to kobiety całe swoje życie na takich jesiennych spotkaniach, wieczornicach darły pierze i tą pierzynę trzymały na ten taki moment, jak będą już odchodziły z tego świata, żeby ten moment był taki w luksusie i w cieple, bo to życie na wsiach, to co już powiedziałam wam na początku, było bardzo ciężkie i naznaczone bardzo ciężką pracą fizyczną. Więc ta praca dotyczyła wszystkich i tu nikt się w nie oszczędzał, trzeba było pracować, żeby przeżyć.
A w których to było latach?
Tak jak powiedziałam, my mówimy o takim czasie, możemy tu sobie zaokrąglić, tak mniej więcej 100 lat się cofamy wstecz. Nie, mówimy o tym czasie w lata 20, czyli te 100 lat temu. To taki czas, kiedy jeszcze waszych babć pewnie na świecie nie było.
Moja prababcia przeżyła II wojnę światową.
A czy wy rozmawiacie ze swoimi pradziadkami i pytacie o ich wspomnienia z dzieciństwa? Słuchajcie, trzeba rozmawiać i rozmawiajcie, ja was do tego zachęcam. Być może jakieś cenne wspomnienia możecie pospisywać, a potem nawet przekazać do takiego muzeum jak nasze. To są wszystko bardzo cenne rzeczy, może wy tak na to nie patrzycie, ale te wspomnienia waszych dziadków, pradziadków naprawdę mogą być bardzo, bardzo cenne. A teraz wracając do tematu, bo sobie tak się tutaj rozgadałam, a musimy pilnować czasu. Mamy o czym dzisiaj mówić? Kto pamięta?
O zabytkach.
Ale z czym związanych? O jakim temacie?
O wsi lubelskiej.
To już ustaliliśmy. Ale mamy mówić dokładnie o jednym temacie. Popatrzcie, podpowiedź jest tutaj przede mną.
O świetle.
Mamy mówić, słuchajcie, o świetle. Spotykamy się w piękny, słoneczny dzień i w tej naszej izbie jest dość jasno, chociaż marudziliście, że w sieni było ciemno. Te chałupy nigdy nie były dobrze doświetlonym miejscem, bo te okienka, popatrzcie, duże są?
Nie.
Szyby były drogie, okienka nigdy nie były duże. Więc trzeba było jakieś to wnętrze oświetlić, zwłaszcza w tym okresie właśnie takim jesiennym. Szybko się robi ciemno, prawda? Szybko nadchodzi noc. A przecież nikt nie kładł się tutaj spać zimą o 15, jak było ciemno. W chałupach nadal pracowano, po prostu była już inna praca. Były tak zwane babskie tłoki. Kto uczestniczył w takich spotkaniach jak babskie tłoki?
Babie.
Baby przychodziły, no pewnie, że baby. Przychodziły gospodynie wiejskie, było ich nawet i kilkanaście, wszystkie spotykały się w jednej izbie, każda przynosiła ze sobą coś do pracy. Przędły nici, haftowały, mężczyźni naprawiali narzędzia, jeżeli byli. I trzeba było jakoś oświetlić to wnętrze. I teraz skąd światło? Popatrzcie, my jesteśmy w takiej chałupie, gdzie mama, żeby ugotować, musiała rozpalić małe ognisko tam, gdzie garnek.
Skrzemienie.
Ale właśnie, żeby mieć ognisko, trzeba było jakoś mieć ten ogień. I skąd ten ogień? No. 100 lat temu znane były już... Zapałki mają bardzo długą historię, mają tysiące lat. Ale te zapałki, jakie my znamy dziś, znane były też przed wojną. To są tak zwane zapałki bezpieczne. Wiecie dlaczego bezpieczne, te, które my dzisiaj znamy? Bo one będą się zapalały tylko po potarciu główki o tą draskę. Przed nimi były zapałki, które zapalały się za byle potarciem. Nawet potarcie o spodnie mogło spowodować, że się zapali. To są tak zwane zapałki szwedzkie, bezpieczne, z tymi główkami siarkowymi. Tu mamy zabytkowe opakowanie z lat 40. Problem polegał z zapałkami na tym, że one by objęte były monopolem państwowym. Należały do państwa, państwo je przekazało jeszcze w ręce szwedzkie i ceny były wysokie. Więc ci ludzie, którzy mieszkali na wsiach i byli biedni, nie korzystali często z zapałek, tylko musieli inaczej.
Czego tu jest napisane monopol zapałczany?
Monopol to jest własność państwa, czyli to oznacza, że ci, co robili zapałki, to wszystko należało do państwa. No właśnie, skoro nie zapałki, to jak? Popatrzcie. Wiecie, co to jest? Tak, kawałek żelaza, to jest krzesiwo. Krzesiwo dwukabłączkowe, co oznacza, że ja mam dwa otwory na palce. Tu mam sztabkę żelaza i popatrzcie, co się teraz dzieje. Nic się na razie nie dzieje.
Krzesiwo jest w
Minecraftie. O, widzieliście?
No, może.
Wow.
Co to jest?
Iskra.
No i teraz, jak myślicie? Będę sobie tu tak stała, będzie z tego ogień?
Tak.
Znaczy nie, bo pani nic nie podłożyła.
No właśnie, przecież ta iskra musi na coś spaść. Na co musi spaść?
Na drewno.
No to mogą tutaj sobie, nad stolikiem.
To się zapali.
Zapali się?
Nie.
Albo na słomę, albo na jakieś... Drewno.
Coś, co się szybko zapali.
Gazeta.
Tektura.
Trawa.
To jeżeli chodzi o gazety i papier, to wam wyjaśnię. Tutaj ludzie, zwłaszcza ci starsi ludzie, nie czytali. Nie było przez długi czas, jak jeszcze Polski nie było na mapach, nie było obowiązku nauczania. Więc dopiero po odzyskaniu niepodległości dzieci szły się uczyć czytać, pisać. Natomiast starsi nie czytali. Więc tutaj takich papierów, dokumentów do spalenia to tak raczej nie było. Ale ktoś powiedział, trawa, sucha trawa, siano. I powiem wam coś jeszcze, najlepszą, nie wiem czy zgadniecie co to jest, bo to ma tyle lat ile ja tu pracuję, to nie jest krzemień. To ma nienaturalny kolor, ale popatrzcie na kształt, może wam coś to... No już takie to jest węglone, ale to jest coś co rośnie na drzewach. To jest grzyb, który rośnie na drzewach. Tak.
Kuba, wychodzi z drzewa.
Huba, to jest huba. Najlepsza huba była z drzew brzozowych. Należało ją wziąć, wysuszyć i zetrzeć na tarce kuchennej na proszek. Wymieszać z sianem i to była podpałka. Tak zwana hubka, najlepsza właśnie na rozpalenie ognia. I teraz moi drodzy, jak taki ogień był tutaj rozpalany, to wiecie co musiała mama zrobić za każdym razem? Zawsze, słuchajcie, się modliła. A dlaczego się modliła? Dlaczego
żeby
się na przykład nie zapalić, czy żeby jej na ręce na przykład iskra nie spadła.
Chodziło, słuchajcie, o to, żeby ten ogień był spokojny. Żeby nie spowodował nieszczęścia w postaci pożaru.
I żeby izba się nie zapaliła.
No bo z czego te domy na wsiach były budowane?
Ze słomy.
A dach był słomiany. Strzecha, więc bardzo szybko się paliły. Jak to nie musiał być nawet pożar w domu, który wybuchł, ale mogła być burza z piorunami, która szła przez wieś. I wtedy wiecie, co się działo? Wszyscy się bali i wszyscy się modlili, wszystkie mamy się modliły, żeby żaden piorun nie uderzył w wieś. Bo pamiętajcie, my mówimy o czasach, kiedy tu nikt nie miał telefonu. To nie było tak, że jest pożar, zadzwonimy po straż pożarną, przyjadą. Nie ma tak. Nie było telefonów. Straż pożarna, jeżeli była, to była gdzieś przy dworach, w miasteczkach jakaś ochotnicza. Tutaj czasami były takie wsie, gdzie nawet nie można było z nich wyjechać w określonych porach roku. W zimie, przy wiosennych roztopach. To tutaj drogi były całkowicie nieprzejezdne. Jak był pożar we wsi, to ludzie sami musieli to jak najszybciej ugasić. A jeszcze wyobraźmy sobie, że nie było wody w domu. A jak nie było studni we wsi, to skąd brali wodę?
Deszczówkę.
No to
ze studni.
A jak nie było studni?
Trzeba było pójść do rzeki lub jeziora.
No mówimy też o takich wsiach, gdzie nie było studni. Wtedy naprawdę ludzie nieraz musieli chodzić kilka kilometrów po wodę. Były i takie wsie.
Ale to jeziora się brało i potem się gotowało?
Do pożaru? Nie. Biegło się z wiaderkami drewnianymi, żeby dobiec i gasić. Ale jak szła ta burza z piorunami, to każda mama jeszcze na taką ochronę zapalała taką świecę. Z czego świece są zrobione, powiedzcie mi? I zapamiętajcie jedną rzecz, taką świecą woskową. Nigdy, przenigdy żaden gospodarz nie oświetlałby domu, bo na nikogo nie byłoby stać. To był luksus i nawet ci najbogatsi sobie na to nie mogli pozwolić. Dlaczego? Bo dawno temu na wsiach wierzono, że pszczoły to są ulubienice Pana Boga. To są Boże stworzenia. Nie można było pszczoły zabić, bo za to były kary. Mówiono, że pszczoły umierają tak jak ludzie, a nie zdychają tak jak zwierzęta. I to, co dawały ludziom, czyli wosk i miód, było bardzo cenne. I pszczelarz sprzedawał wtedy wosk do bogatych dworów, dawał do kościoła na ofiarę i sam nigdy nie robił dla siebie świeczek na oświetlanie wnętrz, ale każda rodzina miała taką jedną świecę. W tym domu, popatrzcie, ta świeca też wisi przy oknie. Widzicie?
To jest drewniana.
Nie, to jest też wosk, tylko tak wygląda. I to jest świeca ochronna. Ona ma swoją nazwę. Jest święcona 2 lutego. Nazywa się gromnica. Co to za nazwa? Kto mi teraz rozszyfruje?
Co tak? Grom?
Grom.
Grom. A co to jest grom? No co to jest grom? Ktoś wie?
Grom.
Nie, grom to jest piorun, czyli to jest świeca, która chroniła przed piorunami. Jak się poświęciło tą świecę, trzeba było przyjść, jeżeli pogoda pozwalała, bo w lutym święcona, do domu zapaloną świecą, obejść dom dookoła, a w domu wypalić znak krzyża. I teraz patrzcie, głowy w górę. Widzicie tutaj wypalony znak krzyża ciemny?
Tak.
Bo tutaj gospodarz, pan Adam, właśnie świecą gromniczną wypalał znak krzyża, żeby ten dom był bezpieczny, żeby Matka Boska Gromniczna chroniła przed burzami i piorunami. Taka gromnica mogła być też używana wtedy, kiedy się jechało w podróże przez lasy i wilki mogły zaatakować, bo Matka Boska Gromniczna chroniła przed wilkami i też na takie spokojne odejście. Jak ktoś chorował w domu i wiadomo było, że nie wyzdrowieje, to spokojne, jak mówię, odejście zapalano mu świecę gromniczną. I teraz popatrzcie, co my tu mamy. No właśnie, Wygląda bardzo niepozornie, prawda?
Ołówek.
A to jest lampa. Słuchajcie, ta lampa ma swoją nazwę, czyli to już mówi o tym, jak ważne to było. Wygląda taki kawałek drewna. A to jest lampa, która się nazywa łuczywo.
Łuczywo.
Łuczywo. I te łuczywa, słuchajcie, wtykano w garnki z ziemią, wtykano w szpary ścian, w specjalne stojaki, blisko podstawiano wiaderko z wodą i zapalano. I one mocno kopciły, słabo światła dawały, ale zawsze to było jakieś światło. W tej porze takiej nocnej tutaj każdy płomień był na wagę złota. Obok łuczyw były takie miseczki gliniane. Kto na wsi robił naczynia gliniane? Jak się nazywa
gliniarz.
Zawód?
Gliniarz.
Wszyscy się na to łapią. To garncarz, bardzo dobrze, to będzie garncarz. W środku mamy knot zrobiony z włókna roślinnego i tu wlewano jeszcze tłuszcz zwierzęcy. W tej miseczce ten knocik się tak tu palił, to też był nieduży w ogóle płomek. Spróbujemy zapalić łuczywo, żebyście wiedzieli, o jakim mówimy. I tak nie docenimy tego światła, bo mamy ładny słoneczny dzień. Posłużymy się zapałkami. Spróbujemy jeszcze jedno. To... Ja mam i tak, słuchajcie, gdybyśmy mieli teraz krzesiwkiem.
To by było łatwiej.
Łatwiej by było krzesiwkiem?
Trudniej.
Trudniej by było. A słuchajcie, a powiedzcie mi teraz, jak padał deszcz, padał wiatr, jest już ciemno, gospodarz bał się, że mu jakiś złodziej się wkrada na teren zagrody, to z czym szedł na dwór, jak tam... No mógł brać takie łuczywo. No i popatrzcie, to było takie mniej więcej światło. Taki płomek. Ładnie pachnie. Mam się tutaj. I wyobrażacie sobie, że przy takim świetle siedzicie i w ogóle odrabiacie lekcje, czytacie cokolwiek?
Nie, bo trzeba zapalać.
To był taki pojedynczy płomek. Z czasem, słuchajcie, pojawiły się lampy, które zmieniły życie na wsiach. Czy wy wiecie, co to za lampy?
No takie.
A co to za lampy takie?
No takie, że się
palicę, świeczkę i to jest taka wtedy.
One są podobne jak takie na grobach.
Słuchajcie, musicie zapamiętać sobie... Tu musicie zapamiętać sobie nazwisko. A to nazwisko trzeba zapamiętać, bo to jest nazwisko Polaka, który wymyślił tą lampę. To jest pan Ignacy Łukasiewicz. Ignacy Łukasiewicz. To, co zrobił pan Ignacy, słuchajcie, to nie tyle on wymyślił tą lampę, co pozyskał paliwo do lampy. Oczyścił ropę naftową.
To jest węgiel.
Ropa naftowa jest w ziemi, ją trzeba wydobyć. W Polsce to są okolice Krosna były i ta ropa sama wyciekała ze skał, dlatego mówiono na to skałolej. I to, tak, i tą ropę pozyskiwano. Leczono nawet tym zwierzęta, tak, a jak się oczyściło ropę, to pozyskano naftę. I popatrzcie, co my tutaj mamy. Mamy taki zbiornik, gdzie wlewano naftę, mamy pokrętło i knot.
No to jest sznurek.
No to jest knot już fabryczny. Popatrzcie, kaganki, łuczywa, to wszystko ludzie robili sami, własnym sumptem, prawda? Nie trzeba było nic kupować. Lampę naftową trzeba było zakupić. Naftę trzeba było zakupić. Knoty oddzielnie zakupić. Lampa naftowa zmieniła życie w ogóle na wsiach tutaj, bo ona pozwoliła już na taką pracę zarobkową, nawet dodatkową, bo to światło to było światło nieznane. Powiem wam, że my czasami w muzeum naszym robimy takie spotkania nocne i wtedy siedzimy w takiej izbie przy lampie naftowej i to powiem wam, nie jest światło elektryczne zdecydowanie, ale już możemy zobaczyć, kto z nami jest. Lampy naftowe mają regulowaną właśnie wysokość knota, żeby ten płomień był i bezpieczny, i mocniejszy. Mamy lusterko i klosz. Ponieważ lampy były drogie, to jak komuś zbił się klosz, to bardzo często już nie dokupywał. Popatrzcie, mamy tu zabytkową lampę, widzicie, bez klosza. Bardzo często w tych chałupach można było zobaczyć taką lampę wiszącą, ale bez klosza, bez lusterka. Mimo wszystko to nadal była lampa naftowa, która dawała inne światło niż łuczywa. A były nawet czasami takie lampy naftowe robione własnoręcznie. To były tak zwane kopciuszki albo smutki, bo nie dawało takiego mocnego światła. Robiono je z butelki, bez dna, z zatkanym wylotem. Wlewano tam naftę, wrzucano knot i ten knot tam pływał sobie, dawał trochę światła, ale to nie było takie światło prawdziwej lampy. Tu mamy lampę domową. Ona paliła się w izbie, ale tu mamy...
Tutaj można było ją tak nosić na dworze.
Prawda? To jest lampa gospodarcza. Więc jak padał ten deszcz, wiał wiatr, na dworze ciemno, psy szczekają, gospodarz się boi, że to jakiś drapieżnik, jakaś kuna dusi mu kury, albo złodziej wynosi zboże, trzeba było wyjść. I wtedy brał taką lampę i o nic się nie martwił, bo żaden wiatr, żaden deszcz nie zdmuchnął mu tego płomienia.
Bo on był zamknięty. Bo
płomień był tutaj zamknięty pod szkłem, bezpieczny. O, widzicie?
Pani przez szkło zapaliła?
Nie.
Nie, podniosłam tutaj to szkiełko. I teraz, wysokość knota możemy regulować, ale to nie myślcie, że miało być jak największy ten płomień, bo jeżeli płomień był bardzo wysoki, to szkiełko mogło się tak mocno rozgrzać, żeby samo pękło, lampa by zaczynała kopcić. Jak tutaj kopcić? No będzie dym się unosił. Osmoli nam też szkiełko, więc ten płomień musiał być taki wyważony, nie za duży, nie za mały. Słucham.
A po co do tej lampy jest lusterko?
Żeby odbijać płomień i też to, że to dzięki temu światło jest większe. I teraz popatrzcie, takie lampy trzeba było kupić, trzeba było mieć pieniądze na to. Żeby kupić taką lampę, można było pojechać do miasteczka, ale można było też kupić na wsi takie lampy. I za moment przejdziemy sobie jeszcze na ekspozycję. To jest taka niewielka ekspozycja, więc będziemy się tam dzielić, żebyście mogli za bramki zobaczyć. Sklepiku wiejskiego. Słucham.
Jak wtedy pieniądze wyglądały?
Pieniądze to tak, i monety, i banknoty, natomiast musicie też wiedzieć, że na wsiach bardzo często, praktycznie do II wojny światowej, była też wymiana handlowa, czyli wymiana towarów, coś za coś. Tutaj na wsi ludzie często pieniędzy nie mieli, więc wtedy mogli sobie handlować. Czyli garncarz, który robił naczynia, mógł na przykład kowalowi dać garnek, a mieć za to podkutego konia. Słucham.
A czemu akurat do II wojny światowej, a nie po...
To jest takie muzeum, gdzie my pokazujemy czas... Od początku ubiegłego wieku, najpóźniej do właśnie do roku 1939, do wybuchu II wojny światowej. Słucham.
Kto wymyślił tą drugą lampę?
To jest też lampa naftowa. A ta forma to była zmieniana różnie, to ona była udoskonalona, ale mówiąc o lampie...
A były karty kredytowe?
Można było brać kredyty, można było, ale to też ludzi na wsi nie dotyczyło.
Mój pradziadek mógł tak mieszkać, bo walczył na II wojnie. Na II wojnie światowej walczył mój dziadek.
Podążamy za dziećmi do sklepu spożywczo-galanteryjnego, w którym można było kupić między innymi naftę. A o tym, co w sklepie kupowano i dlaczego sklepy powstawały w okresie międzywojennym, mówi oprowadzająca grupę nasza edukatorka, pani Anna Fajge-Samoń.
To taka informacja raz jeszcze dla wszystkich, moi drodzy. Można było jechać do miasta, do miasteczka, żeby kupić w sklepach te lampy naftowe. Ale można było to też zrobić na wsi, bo w latach 20. ubiegłego wieku rząd polski zachęcał rolników, chłopów, żeby u siebie w komorach, w tych ciemnych komorach, o których mówiliśmy na początku spotkania, robić sklepiki. Wtedy ludzie wycinali w komorach okna, żeby doświetlić pomieszczenie. I popatrzcie, mamy tutaj okno. I w środku tej komory zaczynali sprzedawać przeróżne towary. Tu można było kupić cukierki, raczki. Kremy Nivea, tak. Kremy Nivea, tak jest. Ołówki, ale można było też kupić duży sprzęt rolniczy, jakieś kosy, sierpy nawet, no i te lampy naftowe. Jak teraz wejdziemy do środka naszej sieni...
To też miało być spożywczak, a nie...
Przeróżne, tutaj wszystko można było kupić, i spinki do włosów. I wejdziemy teraz, nie, do środka naszej sieni. Kto zobaczy, puszcza resztę. Popatrzcie, co widzicie na wprost, a propos lamp. Widzicie? Na wprost mamy klosze do lamp. I się przyjrzyjcie uważnie. Na wprost klosze, na lewo w górze wiszą lampy gospodarcze, a na lewo, na dole, jak się dobrze przyjrzycie, stoi taki blaszany baniak na samą naftę. Wszystko można było kupić tu oddzielnie, łącznie z knotami.
Pani, tu też jest domek.
Tu jest też domek, bo jesteśmy w domu wiejskim. Tu mieszkała rodzina i mogła sobie sprzedawać, dodatkowo zarabiać. Kto zobaczył, wychodzi na zewnątrz, ale tędy. Chodźcie, dziewczyny. Za moment rozpoczniecie drugie zajęcia. Ja w nagrodę mogę was zaprowadzić jeszcze do pięknego miejsca z innym oświetleniem. Ale żeby tam wejść, to musicie mi teraz powiedzieć. Na wsiach czym oświetlano wnętrza?
Lampą.
Kto wymyślił lampę naftową?
Ignacy.
Na Ignacy jak?
Łukasiewicz.
Łukasiewicz. Okej, okay, a przed lampą naftową były dwie jeszcze takie lampy proste.
Jedna taka
taka była?
Lampa taka na kiku, ona się nazywała...
Kamieniolej?
Skałoolej to była ropa, z której pozyskano naftę, to nie to. Krzemieniem, krzesiwkiem krzesano iskry, ale lamp... Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze kilka minut. Zaprowadzę was do dworu ziemiańskiego. Wejdziemy sobie do sieni, żebyście tam mogli zobaczyć też, że w innych warunkach mogli żyć ludzie, w inny standard życia, z innym oświetleniem. Chodźcie.
Ale to, co my pokazujemy w środku tutaj, to wnętrze, pokazuje nam rok 1939. Ten ważny rok, bo już mówiliśmy o tym, wtedy wybuchła II wojna światowa. Wiecie kiedy?
W roku 1939.
Tak, ale kiedy? 1 września, a my tu pokazujemy sierpień, ostatnie lato przed wybuchem II wojny światowej. Mieszkała tutaj, jak myślicie, bogata rodzina?
Tak.
Mieszkała tutaj rodzina ziemiańska. Ziemianie to byli tacy ludzie, którzy, tak mówiąc na skróty ogólnie, mieli swoje ziemie, posiadłości, majątki ziemskie. I to nie byli chłopi, oni żyli już na innym poziomie. Popatrzcie, my jesteśmy w sieni, jaka ta sień sama w sobie jest duża. Prawda? To, co tak tutaj okrzykiem zareagowaliście, te trofea myśliwskie, to jest takie dekorum domu ziemiańskiego. Tak dekorowano ściany. Polowania było hobby domu ziemiańskiego, więc... To jest prawdziwe. Wszystko, co tutaj widzicie, jest prawdziwe. Z sieni możecie zobaczyć jadalnię i gabinet pana domu z drugiej strony. I teraz to, co nas interesuje odnośnie naszego tematu, to popatrzcie, co wisi u sufitów.
Lampa.
Jaka lampa?
Mamy.
W dzisiejszych czasach.
Czyli jaka?
No, elektryczna.
Nasza główka, taka elektryczna.
Tak jest, moi drodzy. Czyli mamy tutaj elektryczność. I teraz taka ważna informacja. Elektryczność te 100 lat temu była znana, tylko to był taki luksus, na który mogli sobie pozwolić nieliczni, ci najbogatsi. Ten prąd czerpano z takich własnych, lokalnych elektrowni, często urządzanych gdzieś w młynach wodnych. Prądnice montowano i wtedy ten prąd był produkowany. Ten prąd potem dostarczano do takiego na przykład domu ziemiańskiego, ale on z reguły starczał na jakieś 3-4 godziny. Był słabej jakości, mrugało to światło, tak mocno jak dziś ładnie nie świeciło, ale to zawsze był prąd elektryczny, który każdą ciemność z każdego zakamarka rozpraszał. To już nie była lampa naftowa. Więc w takich bogatych dworach ziemiańskich tak, w miastach dużych tak, ale nigdy na wsiach. Prąd elektryczny to tutaj to nazwisko, które musicie skojarzyć. To nazwisko pana Tomasza Edisona. Wymyślił żarówkę. Tomasz Edison. Zapamiętacie? Jak się nazywa szczapka drewniana, ta najpopularniejsza lampa?
Łuczywo.
Bardzo dobrze. A ta miseczka? Kaganek. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za spotkanie. Idziemy, teraz wychodzimy, muszę przekazać was w ręce pani Bogny na drugie zajęcia. Chodźcie.
Korzystając z małej przerwy organizacyjnej, zatrzymujemy się przed dworem, gdzie dzieci mogły zobaczyć prawdziwy prąd elektryczny. Przed wojną bywał tylko w dworach i w bardziej zamożnych mieszczańskich posiadłościach. A my mamy do pań, które z dzieciakami przyszły, pytanie, co dają takie lekcje dzieciom szkolnym?
Nasza szkoła Paderewski od tego roku pracuje w programie MYP i stąd też mamy takie tematy międzyprzedmiotowe. Iwona Filip, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski. Poznajemy to, co było kiedyś, poznajemy naszą historię od dawien dawna. I my sobie tak wymyśliłyśmy, że tym pierwszym wprowadzeniem w tematykę będzie właśnie wizyta w skansenie i poznanie dawnych potrzeb, dawnego życia, skąd się w ogóle wziął właśnie prąd. I jeszcze dzisiaj mamy drugie warsztaty o ginących zawodach, czyli będziemy poznawać i potrzeby, i historię, i wszystko, żeby to dzieci zobaczyły, że no nic nie ma tak łatwo, że skąd się wzięliśmy i skąd się wziął zawód, który tak naprawdę już ginął, bo już tych zawodów coraz mniej jest, które poznamy dzisiaj.
Także spacer po muzeum dopiero się rozpoczął i kolejny...
I będzie trwał.
I zapraszamy do muzeum codziennie.
No codziennie nie, ale na pewno często.
Przed plebanią krząta się pani Grażyna Zbaracka, opiekunka naszej sakralnej ekspozycji, czyli kościoła i plebanii. Może znajdzie dla nas chwilkę czasu, żeby nam pokazać plebanię i kościół. Dzień dobry Pani Grażyno. Chciałyśmy zajrzeć do kościoła, bo w naszym kościele nie ma prądu elektrycznego i chcemy zobaczyć, czym się oświetla taki kościół. Wpuści nas Pani do kościołka.
Tak, muszę klucze tylko pobrać, bo nie wzięłam.
Dobrze, a do plebanii wpuści nas Pani na chwileczkę. To zaczniemy od plebanii, świetnie. Do plebanii na pewno zaglądać będziemy jeszcze nieraz w naszych audycjach Zasiane historie, ale dzisiaj szukamy miejsc, w których oświetlano pomieszczenia w sposób nietypowy. Nasza plebania ma bogatą historię, bo to była plebania i grekokatolicka, i prawosławna, w końcu katolicka, i mieszkali w niej przeróżni księża, więc idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Wisi u nas tutaj przepiękna lampa naftowa. Jest to lampa wisząca. Wygląda na lampę taką art deco, może to jest jeszcze lampka secesyjna z przepięknym porcelanowym kloszem, z fajansową taką czapą czy podstawą i z charakterystycznymi mosiężnymi łańcuchami, z takim motywem trębaczy, dosyć popularnym. Widać, że tutaj mieszkanie oświetlane było już w zupełnie inny sposób. Lampa, rodzaj lampy także świadczył o prestiżu i znaczeniu tego miejsca, prawda Pani Grażyno?
Ekonomicznym. W zależności od statusu ekonomicznego mamy lampę naftową, oświetlaną pomieszczenie salonu i druga jest zwykła lampa. Normalnie z kloszem, gdzie też był oświetlony salon.
No tak, ta lampka, to już nie jest taka lampka spod strzechy. Ona jest ładnie uformowana, jest mosiężna, ma mosiężną stopkę, prawda, i elementy mosiężne. Stoi sobie grzecznie na pianinie i pewnie w wieczory świeciła, tak żeby proboszcz mógł sobie pograć coś pięknego. Ale tu jeszcze idziemy do jednego pokoju.
Po lewej stronie mamy gabinet księdza, po prawej stronie sypialnia. No i w tym gabinecie lampka służyła do zapiski, prowadzenia dokumentów, na przykład książeczki członkowskiej, czy rachunku na wino sprawdzającego tożsamość. Na tym biurku też mamy zdjęcia pamiątkowe. Tu mamy księdza Tadeusza Mariana de Tramecourt, brata wojewody lubelskiego z okresu międzywojennego. Po prawej stronie mamy łazienkę. Z okresu międzywojennego mówiono toaletka, gdzie jest wyposażenie naturalne. Tu ksiądz dokonywał higieny osobistej, mycia w porcelanie, misy porcelanowej. Z bankiem wody nalewał, przyborniki do higieny osobistej, na przykład sudory. Proszek do nadpotliwości skóry.
Czyli to wszystko, co potrzebne, było w toalecie księdza. Ale ja tutaj jeszcze widzę nad łóżkiem księdza proboszcza obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. No i przecież rozmawiamy o świetle. Jest malutki świecznik przyczepiony do obrazka i w środku maleńka świeczka woskowa. Pewnie zapalana w trakcie modlitwy.
Ja dalej w pomieszczeniu. Tutaj ksiądz akurat konsumował z gośćmi, z biskupem. No i też była potrzebna lampa naftowa z oryginalnym porcelanowym kloszem.
Wisi nad stołem, jest okazała, bardzo ładnie udekorowana, części mosiężne, bardzo mocno zdobione i postacie chyba sarenek galopujących. Przeurocza. W kuchni gospodyni nie miała takiego luksusu jak duża lampa naftowa, ale jest tutaj przy samym stole, gdzie pracowała i gotowała obiady dla księdza proboszcza i pewnie dla wikarych. Jest duże okno, prawda, doświetlające. I jest lampka naftowa wisząca sobie z boku przy drzwiach. Okopcona, widać, że używana, bo pracy na plebanii także było dużo, prawda?
Tak, wszelkie czynności plebańskie, sprzątanie, pranie, gotowanie, pieczenie.
No i w spiżarce też jest mała lampka, już bez klosza, ale na sytuacje awaryjne na pewno się nadawała.
A tutaj sień gospodyni i taka lampa naturalna wozowa. Było oświetlane pomieszczenie.
Tak, ta lampka, ja sobie pozwolę ją wziąć do ręki. Ta lampka to już jest taka wyższa szkoła jazdy, prawda? Dlatego, że ona jest zabezpieczona, także ona nie gasła. Można z nią spokojnie było wyjść na dwór wieczorem, czy podejść do kościoła, czy odprowadzić gości do wozu, czy do inwentarza zajrzeć, co tam się dzieje. Dzięki tym zabezpieczeniom, dzięki temu, że jest zamknięta, a jednak są otworki takie, żeby dostęp tlenu tutaj był wystarczający, no ona nie gasła, prawda?
Nie, lampa nie gasła dlatego, że nie było dostępu
powietrza. Stawiam taki grzeczny ostrożnie, tak. Bardzo się staram.
Także do kościółka teraz, tak?
I maszerujemy do kościółka.
To bardzo proszę. Kościół jest z XVII wieku, z 1686 roku, pod wezwaniem Niebowzięcie Matki Boskiej i Michała Archanioła. Widać na wprost. Kopia ołtarza pod tabernakulum na antypedium obraz Ostatniej Wieczerzy. Składa się z czterech części, kruchta, nawa główna, prezbiterium. Całe wyposażenie jest na okres międzywojenny, gdzie w okresie międzywojennym używano naturalnego światła za pomocą świec. Trzeba było zaświecić ręcznie światełko i dopiero. Z tym, że mamy jeszcze Najświętszy Sakrament, bo Kościół służy dla społeczeństwa, są uroczystości mszalne ze względu na uroczystość muzealną, uroczystość zaślubin, chrztu, także mamy lampę wieczną.
Tak, w naszym Kościele odbywają się msze święte i nasz Kościół jest konsekrowany, stąd też obecność Najświętszego Sakramentu i lampki wiecznej. No właśnie, stąd też jesteśmy w Kościele, żeby pokazać jeszcze jedną lampkę wyjątkową, szczególną, która ma czerwony klosz, jest to czerwone światełko oznaczające, że właśnie w tym pomieszczeniu znajduje się Najświętszy Sakrament. No i świece woskowe, o których dzisiaj sporo rozmawialiśmy, mamy przybocznych ołtarzach, na świecznikach. Świeczniki udekorowane są serwetkami, bo taki kiedyś był, prawda, zwyczaj. I także główne oświetlenie, dwurzędowy żyrandol. No i żeby go uruchomić, nie pstryczkiem elektryczkiem, trzeba było zapałek albo pewnie kiedyś jeszcze jakiegoś innego tajemnego sposobu, żeby światło w żyrandolu rozbłysło światłem jasnym i oświetliło kościół. Generalnie kościoły otwarte były rano, prawda? Ludzie korzystali z mszy świętych przede wszystkim przed południem i wtedy wystarczyło światło słoneczne, a w kościołach barokowych zwłaszcza, światło miało dodatkowe znaczenie, to białe światło wchodzące pasmami i doświetlające wnętrza dawało czasami niezwykłe efekty.
Zasiane historie.
Podobno pierwszym miastem, w którym zabłysły latarnie, był Lipsk. Czy to jest prawda, czy legenda, trudno powiedzieć, ale podobno mieszkańcy bardzo się buntowali, bowiem byli przekonani, że noc służy do spania, dzień do pracy. A jeżeli z nocy zrobimy dzień, wówczas po mieście będą chodzić bandyci, przestępcy i mordercy. Światło zostało w miastach, światło dalej świeci, przestępcy też są, a my jesteśmy przy areszcie z Samoklęsk. No i jest to komfortowy areszt, bo tak jak widzimy, prąd aresztanci mieli. Pewnie nie dla siebie, ale dla obsługi, dla tych, którzy ich pilnowali. Powoli kończymy nasz spacer przy miasteczku prowincjonalnym. To był już czas, kiedy prąd na dobre zagościł w domostwach i służył nie tylko oświetlaniu, ale także powoli wymyślano inne sposoby skorzystania z tego dobrodziejstwa. Nasze miasteczko wieczorami oświetla piękna, samotna lampa z tamtych dawnych czasów. A ja Państwa jak zwykle zachęcam do odwiedzin naszego muzeum, które jest czynne przez cały tydzień, a sobotnie i niedzielne rodzinne wycieczki warto zorganizować właśnie do nas, do Muzeum Wsi Lubelskiej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę miłego dnia. Bogna Bender-Motyka.